Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor nauk medycznych Łukasz Balwicki z Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadzący w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym poradnie zespołu uzależnienia od tytoniu. Witam pana doktora, dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, młodzi ludzie palą papierosów dzisiaj więcej niż kiedyś, czy może przeciwnie, spada liczba palaczy wśród tych najmłodszych?
Problem Polski jest taki, że nie mamy dokładnych danych z podziałem na grupy wiekowe. Wiemy, że sukcesywnie w Polsce ogólnie mniej palimy. Jest to około na ten moment około 25% osób, które palą tradycyjne wyroby tytoniowe. W grupach najmłodszych no jest niestety obraz dość skomplikowany. Z naszych badań, które przeprowadzaliśmy w województwie pomorskim i województwie śląskim, no niestety ten odsetek nie był taki optymistyczny. Z tym, że my oczywiście troszeczkę też inaczej badamy. Nie pytamy tylko o palenie jakby codzienne, ponieważ młodzież też eksperymentuje i niestety ci, którzy się przyznają, że w ostatnich 30 dniach palili, to nawet jest to około 30%.
Tak? W jakim to się wieku zaczyna? Podstawówka już, czy trochę później?
To są ostatnie klasy właśnie szkoły podstawowej, a przede wszystkim no, do tej pory to był to okres gimnazjum, to był ten okres eksperymentowania.
Czyli okres dorastania tak naprawdę, takiego...
Tak, młodzież wtedy rzeczywiście no, otwiera się na nowe, chce eksperymentować. Jest też bardzo podatna, bo tutaj ten element bardzo mocno gra rolę na presję rówieśniczą.
I to... Jak to wygląda z punktu widzenia waszego lekarzy i naukowców? Oni zaczynają od takich papierosów z tytoniem, czy zaczynają od e-papierosów, od czegoś innego?
To teraz też się zmienia. Rzeczywiście w dalszym ciągu papierosy są główną tą używką, od której zaczynamy. Natomiast w naszych badaniach wynikało, że już 1/4 młodzieży, która używa elektronicznych papierosów, bądź też w pewnym momencie przeszła na tradycyjne wyroby tytoniowe, przyznaje, że właśnie zaczynała od tych elektronicznych zamienników wyrobów tytoniowych.
I taki dzieciak nastoletni, on się może uzależnić? Są tacy nastolatkowie, o których może pan powiedzieć, że oni są uzależnieni od tytoniu?
No tak naprawdę tylko dzieci się uzależniają. Praktycznie, bo jeżeli popatrzymy na statystyki, to ponad 90% palaczy uzależnia się w wieku młodzieńczym, czyli do 18 roku życia, do 20 któregoś nawet. Wtedy mózg się rozwija, wtedy jest bardzo podatny na kształtowanie i między innymi nikotyna, która jest substancją aktywną, jest substancją uzależniającą, ma szansę uzależnić człowieka. Osoby, które próbują w wieku, można powiedzieć, już dojrzałym, bardzo rzadko się uzależniają.
Chciałam pana zapytać o te wszystkie rzeczy, które można palić, tak nazwijmy je. Czym one się różnią i na czym polega to palenie?
To jest rzeczywiście różne technologie. Jeżeli mówimy o czymś, co jest zbliżone bardziej do papierosów tradycyjnych, to jest tak zwany tytoń podgrzewany i tutaj rzeczywiście już są na rynku kilka produktów. Polega to na tym, że specjalnie przygotowany papieros ze skompresowanym i specjalnie chemicznie przygotowanym tytoniem jest podgrzewany przez grzałkę i wydzielany jest w związku z tym pewna para, którą palacz wdycha.
Jak to wygląda to urządzenie? Czy rodzice po prostu mogą to jakoś rozpoznać, bo to może przypominać, nie wiem, długopis jakiś, czy
tak, to
do czego to
dosłownie
jest podobne?
To jest no, wygląd szminki, może wygląd troszeczkę większej szminki, do której się wkłada specjalnie takiego małego, można powiedzieć, papierosa i tam on jest w tym systemie jakby podgrzewany. Też są już na świecie systemy kapsułkowe, gdzie rzeczywiście też tam ten tytoń jest z kolei skompresowany.
Czyli trzeba uważać na takie dziwne urządzenia, czy jakieś takie przedmioty, które się u naszych dzieci mogą pojawić?
Tak, szczególnie, że one zupełnie nie przypominają urządzeń do palenia tytoniu. Są bardzo kolorowe, bardzo nowocześnie wyglądające, rzeczywiście jak gadżety elektroniczne.
E-papierosy, one też mogą mieć różną formułę, bo są takie no, klasyczne, które no, wszyscy chyba widzieli gdzieś tam już, ale pojawiają się też co chwilę nowe urządzenia, między innymi te właśnie mody tak zwane, a mówię o nich dlatego, że czasami dorośli, rodzice mogą zauważyć, że idzie młody człowiek ulicą i tabuny jakiegoś takiego dymu nad nim się unoszą. Czy to jest groźne?
Tak, to znaczy, jeżeli mówimy o tym, co teraz wchodzi na rynek, czyli mianowicie jedna z wersji elektronicznych papierosów, które wyglądają praktycznie jak mały USB stick, czy tam pendrive, gdzie rzeczywiście z wymiennymi takimi kartridżami, w których rozpuszczona jest właśnie nikotyna, one rzeczywiście zupełnie nie przypominają elektronicznych papierosów, raczej się kojarzą właśnie z pendrive'em. I tutaj rzeczywiście one także zawierają nikotynę i to w bardzo wysokich dawkach, bardzo skutecznie. skutecznie podawana do mózgu. W związku z tym trzeba uważać, trzeba się przyglądać, pytać, bo rzeczywiście producenci prześcigają się w różnych kształtach, w różnych rozmiarach, w różnych rodzajach. W związku z tym tych produktów jest masa na rynku. Natomiast łączy je praktycznie jedna sprawa, czyli to jest sposób podawania nikotyny do organizmu.
Czy to może szkodzić, takie palenie tych likwidów? Czy one zawierają oprócz nikotyny jakieś szkodliwe substancje, które mogą takiemu nastolatkowi czy w ogóle palaczowi tego zaszkodzić? Są jakieś badania, które potwierdzają tą szkodliwość?
Jak najbardziej. Coraz więcej się badań ukazuje nie tylko właśnie na substancje, że tak powiem, dodatkowe rozpuszczone w tych likwidach, ale sama nikotyna dla rozwijającego się mózgu jest szkodliwa nie tylko pod kątem uzależnienia, ale udowodniono, że chociażby osoby, które zaczynają korzystać z nikotyny w tym wieku młodzieży, gorzej się uczą. Mają większe problemy z utrzymaniem swoich emocji w ryzach. Mają problemy poznawcze. W związku z tym sama nikotyna dla młodzieży jest szkodliwa. Natomiast dodatkowo mamy tutaj multum różnych substancji, w których się rozpuszcza tą nikotynę, czyli chociażby glikol propylonowy czy gliceryna. Z nich po podgrzaniu może powstawać formaldehyd, który jest substancją rakotwórczą. Mamy rozpuszczone metale ciężkie w wyższej dawce niż w tradycyjnych wyrobach tytoniowych. Oraz także mamy multum barwników i dodatków smakowych, z których na przykład powstaje diacetyl, który także jest substancją bardzo toksyczną dla naszej tkanki płucnej.
Część rodziców pewnie sobie myśli, dobrze, to lepiej, żeby palił tego e-papierosa niż takiego normalnego papierosa. Dobre to jest myślenie, dobra droga?
Oj, no to rzeczywiście jest, ja myślę, że to jest, i to jest szkodliwe, i to jest szkodliwe. Rzeczywiście pewne badania na ten moment stan wiedzy jest ograniczony, ale wskazuje, że prawdopodobnie elektroniczne zamienniki są mniej toksyczne w krótkim terminie. Nie wiemy w dalszym ciągu, co to się będzie działo w długim terminie. Natomiast ja za każdym razem uważam, że to jest zło tak czy siak. Sama nikotyna, samo wdychanie jakichkolwiek substancji toksycznych do organizmu zawsze jest szkodliwe.
To przecież likwidy o różnych aromatach, waniliowe, wiśniowe, no przecież różne są. To jest przecież chemia, czysta chemia, prawda? To nie są jakieś naturalne aromaty.
To jest chemia i temperatura. Pamiętajmy, że przecież te substancje są podgrzewane do około 300 stopni, więc tak naprawdę no, 3 razy więcej niż wrzątek. I tkanka płucna w związku z tym, niezależnie co tam jest w środku, jest uszkadzana właśnie chociażby przez temperaturę. Dlatego coraz więcej jest doniesień o chorobach, chociażby płuc. Teraz aktualnie w Stanach Zjednoczonych jest głośna sprawa, mianowicie Amerykańskie Centrum Kontroli Chorób bada 215 przypadków nietypowych zapaleń, bardzo poważnych, które kończyły się także nawet respiratorterapią, które właśnie są związane z przyjmowaniem substancji poprzez wapowanie, czyli właśnie wdychanie tych oparów z elektronicznych papierosów, czy to nikotyny, ale także część z tych przypadków jest związana z wdychaniem marihuany.
Czy od takiego e-papierosa również się można uzależnić, tak jak od klasycznej nikotyny w klasycznych papierosach?
Znaczy, jeżeli jest zawarta nikotyna, to jak najbardziej ona podawana dostarcza, można powiedzieć, tej samej reakcji, to znaczy reakcji uzależniającej. Oczywiście są też wersje elektronicznych papierosów bez nikotyny i one wtedy mają rzeczywiście mniejszy potencjał uzależniający.
A panie doktorze, jeśli już rodzic wie, że jego dziecko pali albo przynajmniej eksperymentuje, popala i tak dalej, to jak to się leczy takich młodych ludzi z tego uzależnienia?
Znaczy przede wszystkim warto zadać sobie pytanie, czemu dana osoba, syn, mój, córka sięga po te wyroby. Czy to jest rzeczywiście ciekawość, czy to jest namowa innych rówieśników i warto tutaj właśnie na tym poziomie zadziałać. Czy to ci jest potrzebne rzeczywiście do radzenia sobie z życiem? Czy masz jakiś problem psychologiczny, tak? Czy może źle się czujesz? Czy może potrzebujesz akceptacji swoich rówieśników? Więc jakby raczej zadziałanie na poziomie powodów, dla którego dana osoba sięgnęła po te wyroby. Natomiast kiedy mamy już sytuację, w której mamy osobę uzależnioną, no to wtedy warto sięgać po pomoc psychologów czy doświadczonych terapeutów. To na pewno Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, jeśli chodzi o nieletnich, służy taką pomocą.
Prowadzi pan poradnię w dawnym szpitalu studenckim. Ta poradnia się znajduje w Gdańsku. I tam zajmujecie się leczeniem uzależnienia również od e-papierosów? Jeśli rodzic przyjdzie z dzieckiem i powie, no znalazłem ten e-papieros.
Niestety Narodowy Fundusz Zdrowia nie pozwala nam leczyć osób nieletnich, więc nasza oferta jest tylko niestety skierowana do osób pełnoletnich. Ja bym z chęcią także zajął się na pewno młodzieżą z uwagi na to, że wytyczne lekarskie mówią o tym, że jak najbardziej te osoby powinny być objęte pomocą, także leczeniem farmakologicznym.
A statystyki mówią, że młody człowiek jak zaczyna palić w wieku tym wczesno, znaczy podstawówkowym, siódma, ósma klasa, czy początek szkoły średniej, to najczęściej później jest palaczem? Czy to się kończy tylko na tym eksperymentowaniu za młodu i potem już dalej się nie rozwija ten nauk, czy odwrotnie?
Generalnie statystyki mówią, że niestety palenie to nie jest chorobą przewlekłą, to znaczy i to taką też, która wpływa na funkcjonowanie przez całe życie. Ja rozmawiając z moimi pacjentami, którzy mówią właśnie, że rozpoczęli swoją przygodę w cudzysłowie, tak z papierosami gdzieś tam w wieku nastoletnim, 14 lat, 15 lat, niestety zostają chorymi na całe życie. I nawet jeżeli rzucają palenie, to w dalszym ciągu pozostają uzależnionymi. I tak naprawdę wielokrotnie też mam do czynienia z osobami, które, nie wiem, rzuciły na kilka lat. Ostatnio miałem pacjentkę, która przyznała, że 15 lat nie paliła i znowu wróciła do wyrobów tytoniowych, bo niestety uzależnienie od nikotyny zostawia trwały ślad w mózgu.
Czyli warto zawalczyć o nasze dzieci, żeby to się nie rozwinęło.
Zdecydowanie róbmy to jak najszybciej.
Doktor nauk medycznych Łukasz Balwicki z Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMED, prowadzący w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym poradnie zespołu uzależnienia od tytoniu. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę.
Dziękuję.
Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży. W każdy czwartek po 18:00.